środku dnia.
Taki jeszcze ten 2 listopada sentymentalny. Wspominamy tych, którzy odeszli. Jak Państwo zauważyli, w naszej muzyce dzisiaj właśnie osoby, które już śpiewają i nagrywają na tamtym świecie. I trochę dzisiaj temat też taki jeszcze pomiędzy codziennym dniem, codziennym zabieganiem, a jeszcze tym takim pomyśleniem sobie trochę refleksyjnym, tylko trochę od innej strony. Przyroda idzie spać, przed nami trudny okres końca roku i zimy. Bociany odleciały, susły już dawno śpią, a my? A my jesteśmy coraz bardziej senni i zmęczeni. Czy są na to jakieś sposoby? Może znajdziemy je wśród zwierząt. Ponoć bociany w czasie lodu potrafią spać. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Piotr Trojanowski, znawca nie tylko bocianich zwyczajów. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Po długiej, długiej przerwie udało się w końcu do studia zaprosić, bo pan rzadko jest w ogóle
teraz
na miejscu.
Teraz rzadziej jestem na miejscu, tak to
podróża
prawda.
Podróża ciągle. Jak to jest od tych bocianów, bo to mnie zaintrygowało, gdzie pan napisał kiedyś na Twitterze, że bociany potrafią spać w czasie lotu.
Nie tylko bociany, to w ogóle ptaki śpią inaczej niż my, wszystkie ptaki. To jest, można powiedzieć, zawsze używają czegoś takiego, patrzę, tutaj się świeci taka niebieska lampeczka, taka czerwona lampeczka.
Mhm, czyli mikrofon jest włączony, sygnał.
To właśnie, ale to pokazuje, że jak urządzenia w domu zostawiamy na stand-by'u, też się sam potrafi świecić. Aha. I tam nigdy się ten mózg nie wyłącza do końca. Tam jest zawsze taki stand-by, przynajmniej połówki mózgu. I to wszystkie ptaki to mają, nie tylko bociany. Bociany paradoksalnie nie potrafią spać w locie. One muszą wylądować, żeby normalnie odpocząć, ale są ptaki, na przykład ptaki siewkowate, czyli nie wiem, komuś może być znany kulik, rycyk, czajka jest najbardziej znana, ale czajka akurat nie jest dobrym przykładem takich długich lotów, które potrafią lecieć no w zasadzie trzy doby nawet bez przerwy, czyli muszą spać w locie, albo z tych ptaków, które znamy, które no niestety już odleciały, to jeżyki. Jeżyki też mają taką zdolność w zasadzie absolutnego wyłączenia się i odpoczynku w czasie
lotu. A to jak się robi ciemno, wtedy one też tak jakoś wyłączają się częściowo?
Tak, to zależy oczywiście od gatunku. No są gatunki typowe nocne, sowy czy lelki, którym odwrotnie włącza się, można powiedzieć, rodzaj aktywności nocą, ale tak, to w dużej części zależy od natężenia światła.
I one tak machają tymi skrzydłami i tak sobie kimają, tak? To rozumiem, że to jest takie...
Bardzo
znaczy muszą trochę jednak jakieś ruchy wykonywać, bo by...
Oczywiście, że wykonują. To opadły. Jest klasyczne pytanie, dlaczego ptak jak usiądzie i śpi się nie przewróci, przecież one nie leżą, prawda? No właśnie dlatego, że ich ta konstrukcja powiązania mięśni z mózgiem jest troszeczkę inna niż u nas. To ja zawsze mówię, że człowiek się uważa za króla stworzenia i za jakąś tam wisienkę na torcie, no, ale jednak powinniśmy zauważyć, że jest mnóstwo innych organizmów, które również śpią inaczej od nas.
A może mają połączone prosto z sercem, tak jak my nie myślimy o oddychaniu w nocy i o pracy serca, tak one machają
tak, skrzydłami. Tak, to jest bardzo podobny mechanizm w sensie mechanizmu wyjaśniającego, że to jest niezależne od woli funkcjonowanie. Tak, to właśnie działa.
Ach, proszę Państwa, ten październik trochę nas zwiódł, bo bardzo ciepły i tak nie zauważyliśmy, jak bardzo przyroda się zmienia. Nawet te drzewa mają jeszcze całkiem sporo liści. A czasami na 1 listopada były już gołe. Czy to jest tak, panie profesorze, że cała przyroda idzie o tej porze spać?
No oczywiście, że nie. Przecież ta aktywność różnych zwierząt, a nawet roślin widzimy. Przecież nie tylko pan redaktor powiedział, że drzewa gubią liście. No tak, liściaste gubią liście, ale przecież mamy drzewa szpilkowe, drzewa iglaste, które oczywiście obniżają proces fotosyntezy, no bo nie ma tyle światła, ale one żyją. Te procesy trwają tam na dobre, także nie jest tak.
I
tak
no, samo... Ale wszystko zwalnia. No, jak nie idzie spać, to zwalnia.
No tak, no bo to jest racjonalność gospodarowania czasem i energią. No, światła słonecznego dolatuje, czy dopływa do planety mniej. Rzeczywiście spora część zwierząt no, troszeczkę obniża aktywność. Te, które nie chciały obniżać aktywności, tych już z nami nie ma. Po prostu myślę o ptakach migrujących, które wcale niekoniecznie teraz mają chłodniej i gorzej niż tutaj miały latem. Jak jeśli są na południowej półkuli, no to myślę, że tam się cieszą słoneczkiem i cieszą wyższym poziomem aktywności. Ale rzeczywiście z naszych, nazwijmy to zwierząt, tak, spora część poszła spać. Płazy, gady, duża część owadów, te, które zimują w formie imago, czyli w formie dorosłej, duża część ssaków przygotowuje się do zimy albo już nawet, można powiedzieć, położyła się spać, bo ssaki rzeczywiście przyjmują pozycję leżącą, no ale część ptaków nawet podśpiewuje jesiennie. Tutaj
tak, jest dużo jeszcze
jak
takiego
teraz, ptactwa. Nawet tutaj dzisiaj idąc do studia gdzieś tam przy parku, w parku Wilsona usłyszałem podśpiewującego rudzika albo podśpiewującego kosa, no to pokazuje, że to całkiem dobrze im układ hormonalny działa.
Sroki to chyba cały rok.
Tak, sroki są aktywne cały rok. To oczywiście w bardzo dużym stopniu zależy od diety. To tak, ptaki owadożerne mają trudniej. Ale to nie jest tak, że się nie da. Przecież dzięcioły są owadożerne, sikory są owadożerne. No to albo lekutko zmienią dietę, to też jest możliwe.
Na pewnie. Wege trochę tak.
Na wege troszeczkę mniej dzięcioły potrafią, albo korzystają z karmników i ze smalcu, który im dajemy, prawda? No to, to nie jest pełna dieta wegańska.
No bo gdzieś tam grzebią w ziemi i znajdą jakieś.
Tak, grzebają w ziemi, znajdują pędraki i jest na tyle ciepło, że jeszcze i rosówki się znajdą. Wczoraj szedłem z żoną, spacerowaliśmy koło cmentarza w sobocie i patrzę, a tam po prostu naprawdę duża dżownica, więc pomyślałem, że drozdowate to jeszcze świetnie sobie z mięskiem poradzą. Oczywiście tak, pełni owadożerne, które szukają owadów w powietrzu, czyli jaskółki albo jeżyki, albo żołny, takie piękne, kolorowe ptaki, no to dla nich za dużo pokarmu nie ma, więc ich z nami nie ma. Wszystko żerne, krukowate, o których pan redaktor wspomniał, czyli wspomniana sroka, ale też wrony, gawrony, kawki, te sobie poradzą przez cały rok, bo zjedzą wszystko. No a te roślinożerne, weganie, ci mają w zasadzie żniwa, można powiedzieć.
Panie profesorze, że to jest tak, że bo ja na przykład osę na balkonie u mnie wczoraj widziałem.
To już ostatnie podrygi.
Tak, tak, ale gdzie ona się schowa i pójdzie spać, czy to jest jej koniec już?
Ale to jest jej koniec. Zależy oczywiście od gatunku.
Ona do wiosny
owada.
Już nie dotrwa.
Nie. Przezimuje tylko królowa, natomiast pozostałe owady, mają swój koniec. Ludzie się martwią o szerszenie. Czy zimą im nie zrobią krzywdy, no nie przeżyją.
A pająki, które wchodzą teraz lubią.
Pająki są piękne.
Jak się zostawi otwarty balkon,
tak,
to chwila, moment i tam dzień dobry można.
Szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są. Tak.
No ale one idą spać, czy one tak sobie po prostu chcą
spać. Ale część będzie zimowała w formie imago, zwłaszcza jeśli gdzieś tam mają jakiś pokarm, gdzieś próbują coś znaleźć. Także jak znajdą jakieś owady, to mogą przetrwać całą zimę i co tam chodzić. Jeszcze od razu, panie redaktorze, uczulmy, bo niektórzy myślą, że to pająki, ale te pająki na takich długich nogach, to nie są pająki, to są kosarze i one też teraz wchodzą do domów. Także.
I nie bać się.
Nie, znaczy myślę, że w naszych warunkach pająków, które mogą pokąsać jadem tak, żeby to było niebezpieczne dla normalnego człowieka, nie ma po prostu.
Ale w ogóle pająki nie gryzą? Czy sami się zdarzy, że...
Może ugryźć,
że
ale
taki
to...
ślad zostanie tam...
Ślad to nie wiem, co by trzeba było u nas wybrać. Dużą samicę tygrzyka mógłby ugryźć, może jakiś krzyżakowaty, ale nie bez przesady.
Czyli generalnie się nie bać pająków.
No, ale na arachnofobii nic nie poradzimy. Proszę pamiętać, że to jest silny sygnał ewolucyjny jednak, tak? Tak samo jak rzuci pan redaktor komuś plastikowego węża, no to i tak reakcja pierwsza jest taka, że się nie, chociażby to z boku wyglądało na irracjonalne zachowanie, no to ja staram się zawsze tłumaczyć. Ci, którzy nie reagowali z dostatecznym wyprzedzeniem, tych genów nie ma wśród nas. Także ostrożni żyją troszeczkę dłużej.
Czyli co, to mam na twardym dysku wgrane od pra,
myślę,
tak?
Że tak, w dużej części tak, sporo zachowań jednak dziedziczymy. No, jakby to powiedzieć, oczywiście płacimy jakąś cenę za nadmierną ostrożność, ale tak jak powiedziałem, ci, którzy nie płacili tej ceny i genów nie ma z nami.
Zaraz wracamy, proszę państwa.
a young American. The young American, standing right through the picture window, she finds a slinky vagabond. He calls as he passes a poet in the same, but heaven forbid she can take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing, it swoops like a song. She cries, where a bald papa's hero is gone. Wants a young American.
Young American, young American. She wants a young American. All right.
Well, she wants a young American. All the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more?
All right.
He wants a young.
Państwo Radia Poznań, audycja w środku dnia. Profesor Piotr Janowski jest moim i Państwa gościem. I teraz, no dzisiaj trochę nam pogoda znowu figla spłatała, bo świeci słońce. No sprzyja, bo wczoraj był zupełnie inny dzień. Chyba wszyscy czuli taką senność jakoś tak, jak niedźwiedź się wczoraj czułem. I teraz pytanie, panie profesorze, czy nasze zimowe życie, zwłaszcza to takie, kiedy ten dzień jest najkrótszy, a wchodzimy w tej chwili w te 3 miesiące najkrótszych dni, Czy nasze zimowe życie nie stoi wbrew naturze? Znaczy, kiedyś ludzie po prostu, jak był tak krótki dzień,
korzystali z zapasów zimowych, które narobili w wekach, tak, zapalali świeczki i refleksyjnie
no, ale
żyli.
Ile siedzieli przy tych świecach? No siedzieli może do 18 i szli spać.
Myślę, że ze spaniem też chyba nie przesadzali. Proszę pamiętać, że było więcej prac takich typu darcie pierza, robienie na drutach i...
No ale to w ciągu dnia i pewnie robili.
Jak kiedy?
Świeczki były drogie wtedy.
Tak, ale na pewno zmieniliśmy nasze życie również pod względem fizjologicznym. Niektórzy nawet twierdzą, badacze, że w ogóle jedną z rzeczy, która najbardziej wpłynęła na nasze współczesne zachowania, no to było wynalezienie sztucznego światła w masowej formie. Co ma oczywiście złe i dobre strony. Dobrą stroną, zacznijmy od pozytywów, jest to, że ten dzień jest dłuższy, że potrafimy go lepiej zagospodarować, że są wydajniejsze procesy produkcyjne. No, ale jest i zła strona taka, że po prostu nie dajemy szansy na prawidłowy odpoczynek.
O właśnie, no dobrze, to zgadzam się, że darli pierze, że siedzieli, dziergali, no ale na pewno krócej niż latem. Zdecydowanie, a my teraz zimą prowadzimy dokładnie taki sam tryb życia jak latem, czyli wstajemy o którejś tam godzinie, nie wiem, 6-7 do pracy i wieczorem kładziemy się, nie wiem, 22-23, czyli letnim takim sobie żyjemy trybem.
To prawda, że się jakby zróżnicowanie tych gdzie... pół roku i to pokazuje zresztą no, dużo ogólniejszy zjawisko, że nasza zależność albo niezależność od przyrody robi się coraz większa, a zależność coraz mniejsza poprzez różne wynalazki cywilizacyjne. No, nie mnie to oceniać, czy to dobrze, czy źle. Na pewno ma to sporo negatywnych konsekwencji. I sporo ludzi to widzi, nie mówiąc o tym, że przecież do tego wszystkiego poza światłem sztucznym dochodzi jeszcze specyficzne światło generowane przez monitory komputerów czy przez smartfony. No,
kolor światła też ma znaczenie. Tak, na szczęście już teraz można to ustawiać. Więc
tak, to jest... ale to jest dramat dla naszego mózgu przed snem. Nie? To panie redaktorze, to nawet gdzieś tam z kolegą psychiatrą w książce piszemy, że jakby większość chorób psychicznych, no teraz weszliśmy na wysokie cele, przyroda ma z tym związek, no zaczyna się od dyskomfortu snu, więc jakbyśmy chcieli go sobie poprawiać, to raczej powinniśmy patrzeć, co przyroda robi i sobie w tym kierunku ustawiać samosterowanie.
No pewnie jakaś liczba chorób też się w ogóle od braku snu zaczyna, nawet nie na podłożu psychologicznym. Tylko
oczywiście.
Grypa na przykład, jak państwo są niewyspani, to szybciej złapiemy coś.
Zdecydowanie, no układ immunologiczny się poprawia podczas snu, czy funkcjonowanie układu immunologicznego.
No czyli trochę trzeba pospać. Jak kiedyś bardzo zajmowałem się tematem susów, które w Poznaniu od 2005 roku, czy nawet trochę wcześniej, są przywracane. A to znaczy one w poznańskim ZOO są...
Przygotowywane do przywrócenia w kamieniu śląskim.
Tak jest, salamandra tam je rozprowadza i to są wyjątkowo sympatyczne zwierzęta, bo one właściwie już potrafią w sierpniu, pod koniec sierpnia już się ładować do norek i na początku września już idą spać.
Zdrzemnąć.
Tak, to chyba najwcześniej, bo niedźwiedzie idą później spać.
Tak, i to jest w ogóle ten fenomen kładzenia się, czy przespania niekorzystnej pory roku jest bardzo ciekawy i w tej chwili jest no, bardzo mocno badany, bo to poprzez to, że obniża się metabolizm, no z czegoś trzeba korzystać. Przede wszystkim trzeba korzystać z jakichś zapasów. No, najczęściej z takiej korzystają z takiego specjalnego rodzaju zapasu, który nazywa się tkanką brunatną. To jest tak specjalnie napakowany tłuszczyk. I to świetnie działa. A ja mówię o tym dlatego, że my ludzie podpatrujemy inne ssaki, ponieważ okazuje się, że dobry sen i to zapadanie w sen zimowy może znacząco wydłużyć życie. To wpływa na takie kawałki chromosomów, które nazywają się telomerami. Już nie idźmy chyba za głęboko, bo widzę minę pana redaktora, ale ta liczba, długość telomerów zależy od tego, ile razy one się dzielą. Te komórki mniej się dzielą, tym później dłużej żyją, więc można przespać te parę niekorzystnych momentów życia.
A, czyli to, że ktoś na przykład zdarzyć mu się 12 godzin snu, to dobrze, tak? Że się tam...
Znaczy nie wiem, czy dobrze. Ja myślę, że w ogóle organizm ma dużą zdolność podpowiadania tego, jak się mamy zachowywać.
A,
również w kategoriach snu. To my żeby też nie wpaść, bo to jednak lenistwo jest grzechem, nie? Przywarą tylko, żeby nie wpaść coś takiego, że prześpię całe życie. Natomiast na pewno nie ignorować czegoś takiego, jestem zmęczony, warto się wyspać, to bez dwóch zdań. Nawet no, pewnie jako osoba zainteresowana ptakami czasem podpowiadam, że po prostu no, jak już nie wiesz, co z sobą zrobić, bo ja nie mogę zasnąć, bo coś tam, no to pod wieczór pójdź na spacer, weź lornetkę, nawet jak nic nie będzie. Przejdziesz 2 kilometry, gwarantuję, że jakość snu, zwłaszcza jak się pójdzie po parku, po cmentarzu, teraz te moje ulubione miejsca, czy po lesie, czy po brzegu lasu, gdzieś na brzegu wsi, no to świetnie wpływa na komfort snu. Oczywiście mogłoby wpływać lepiej, gdybyśmy pewnie żyli w Bieszczadach, bo w Poznaniu i w okolicach sztuczne światło potrafi rozwalać, ale sam kontakt, samo pewne zmęczenie fizyczne, samo dotlenienie organizmu, na pewno znacznie lepsze niż stukanie w smartfona albo jeszcze wspomaganie się substancjami chemicznymi o wzorze C2H5OH, tak? Alkohol etylowy,
to nie pomaga, to nie pomaga rzeczywiście czasami. Teraz wracamy do susów. Czy to największe śpiochy?
One są bardzo wrażliwe na pogodę i nie lubią, kiedy jest zimno, więc nawet w ciągu wiosny czy lata, jeżeli są takie mniej sprzyjające warunki, to było kwitopady czy niska temperatura, to jednak wolą się zaszyć pod ziemią i tam przeczekać.
A jak one idą spać? One się kładą gdzieś tam w tych norkach, zaszywają się, wtulają się w jakieś liście?
One potrafią kopać nory do głębokości 2 metrów, a no nie jest to duże zwierzę, taka wiewiórka ziemna, więc no naprawdę potrafi tam się nieźle nakopać. I że każdy suseł ma swoją jakby osobną komorę gniazdową. Mówię o dorosłych susłach. Wyjątkiem jest samica z młodymi. No i tam rzeczywiście spędzają i takie mniej sprzyjające warunki pogodowe. Noc też tam spędzają. No i w literaturze podawane jest, że wyściełają je suchą trawą. My też nieraz widzimy na łące, jak one po prostu pyszczek taki mają wypełniony sianem i z tym sianem gdzieś tam wchodzą do tej nory.
Prezes Salamandry Andrzej Kepel.
Kto jest ostrzegawczy głos susłów, gdy suseł wychodzi z nory, widzi nas stojących tutaj, czyli widzi niebezpieczeństwo, ostrzega wszystkie pozostałe, że nie należy wychylać się.
I potem na wiosnę wychodzą, wychylają łepek i patrzą, czy już się budzić, czy nie, tak?
No, pewnie tak nie do końca jest, natomiast to też jest ciekawe, ponieważ u susłów to, kto się budzi pierwszy, kto drugi, jest skorelowane z płcią i pierwsze się budzą samce, ustalają pewne rewiry, swoje terytoria. Później dopiero budzą się samice.
Już na gotowe, że tak powiem.
No w jakimś sensie można tak powiedzieć, aczkolwiek każdy osobnik dorosły jest przywiązany do swojej nory, więc one w zasadzie łączą się, nawet trudno powiedzieć, że w pary, tylko właśnie w tym czasie rój na wiosnę. No i w zasadzie na tym się rola samców kończy.
Sprawdzimy teraz wagę. 200 gram.
To już nie jest tegoroczny, również to jest prawdopodobnie zeszłoroczny samiec.
Suseł, no to jest takie ładne zwierzę, ma takie duże migdałowe oczy, więc jednak osoby chętniej pomagają jednak ładnym susłom niż na przykład brzydkim pająkom.
Prawda, mam też ładne zęby.
Potrafią uciapać.
Tak, susły poszły spać. One chyba już mimo tego ciepłego października, to chyba już nie wychodziły ze względu pewnie na to, że z pokarmem byłby problem, a one mają ten bufor w postaci tłuszczu, który zebrały
na
bardzo długą zimę.
Tak, tylko właśnie panie redaktorze, tutaj akurat z susłami jest ten sam problem, co z większością hibernujących ssaków, że my zapominamy o tym, że to, co jest dobre dla nas, czyli całkiem przyjemna, długa jesień, która obniża koszty ogrzewania, która po prostu jest przyjemna. No każdy, no nie ma co ukrywać, każdy z nas lubi łapać promienie słoneczne. No to dla części żywujących ssaków może to być katastrofą, ponieważ ich ta wyższa temperatura wybudza. Każde wybudzenie, każde obrócenie się, każde przełożenie paru centymetrów, no to jest strata energii i to jest pewne takie wybudzenie. To jest tak jak u ludzi.
Ale jest tak jak u ludzi, że na przykład dzieciaki się wybudzą, mama.
No niestety, właśnie.
Ci śpi tam.
No, ja myślę, że mężczyźni mają całkiem dobre przystosowania do tego, zwłaszcza jak dzieci są małe i potrafią się obrócić, przynajmniej ja miałem takie, pamiętam, że tam, no, budzę tam córki płaczące albo coś niespecjalnie mnie ruszały.
No, ale telewizora nie włączy tam niedźwiedź, nie, małemu. czymś zająć, jak nie chce.
Ale kurczę, wyobrażam sobie, że te młode, które w ogóle mają tendencję do eksploracji środowiska, też potrafią wyleźć, poszarpać, pobić się między sobą. I każde takie wybudzenie naprawdę to jest strata energetyczna. No i to nie bez znaczenia jest to na przykład temperatura, w której śpimy, prawda? To wpływa na wszystkie ssaki, że jednak pomieszczenie, w którym śpimy, powinno być nieco chłodniejsze niż pomieszczenie do aktywności dobowej, do aktywności dziennej, o czym często zapominamy. Jednak ten zwyczaj dziadków, że gdzieś tam izba, w której się spało, była chłodniejsza. Pewnie z różnych przyczyn, pewnie tak, znaczy głównie ekonomicznych, ale że temperatura była obniżana też całkiem niedawno, jeszcze nawet w szpitalach poprzez otwarcie okna. Przez to, że klimatyzacja w hotelach jest ustawiona tak, że w nocy jest troszeczkę zimniej, to naprawdę wszystko ma wielkie znaczenie. No, prawie że, ale na pewno hibernacja nie do końca, natomiast zdecydowanie poprawia to komfort snu i to już pewnie trzeci raz do znudzenia będziemy mówić. Od komfortu snu tak naprawdę zależy komfort naszego życia.
Ja jestem tylko ciekaw, czy państwo na przykład mając zwierzęta takie jak psy czy koty, zauważyli, że one się teraz jakoś inaczej zachowują, że dłużej śpią, znaczy koty pewnie
mogą spać.
Tak, to dla nich nie ma znaczenia. Ale czy takie domowe zwierzęta też jakoś zimę odczuwają?
Już chyba są bardziej przygotowane do tego, jak my żyjemy. To bardzo ciężko w przypadku, nie wiem, psa odnaleźć u niego zachowania z watahy wilków. Nie, to już jest bardziej przystosowanie do naszego trybu życia, do właśnie sztucznego światła. No i naszukujmy się i do tego, jakie jest zachowanie właściciela czy opiekuna. No to jak my wstajemy, no to pies w zasadzie też ma taki wewnętrzny zegarek, że też chce wyjść na spacer wcześniej.
No, pierwszy.
Tak, raz dwa rozpozna. To są bystre zwierzęta, raz dwa rozpozna to, co robi właściciel i jego życie współczesne. To nie jest prosty mechanizm przeżycia, bo na przeżycie ma jedzenie. Materiał genetyczny jest mocno dozowany, bo to często właściciel odpowiada za to, co z nimi, z jego materiałem genetycznym, czy z materiałem genetycznym pupila będzie. Tutaj to jak chce przeżyć wygodne i klawę żyć, to musi po prostu przystosować się do tego, co robi właściciel.
Jestem ciekaw, panie profesorze, czy na przykład takie jeże zauważyły zmianę czasu. Na przykład siedzą sobie tak rano, patrzą i widzą, że nagle któregoś dnia wszyscy godzinę później wychodzą do pracy i nagle wszystko się przesuwa.
To pytanie wcale nie jest trywialne. To znaczy, one oczywiście nie widzą bezpośredniej zmiany czasu. Natomiast widzą, mi to na ptakach pokazywano takie badania, które oczywiście jeżami nie są. Ale żeby opisać mechanizm. No, choćby przez to, że ruch komunikacyjny w mieście się zmienia, prawda? Jego wzorzec.
I co, na autobusy godzinę później wyjeżdżają.
Tak jest, co wywołuje hałas i światło.
Tramwaje.
Co właśnie? No to są mocne sygnały płynące ze środowiska, żeby zmienić swoje zachowania.
Tak sobie siedzą.
Oczywiście nie wiemy, jak one je do końca interpretują, ale są badania o tym, że ptaki potrafią rozpoznać ruch uliczny, czy natężenie ruchu ulicznego, zarówno przez światło, jak i przez dźwięki. Nie tylko przez to przesunięcie zegarka związane z czasem letnim czy czasem zimowym, ale choćby ze względu na dni tygodnia, że weekendy odbywa to się inaczej, zwykłe dni trochę inaczej. Także przyroda, jak jej damy zadziałać, to jest naprawdę bardzo, bardzo plastyczna.
Sobie siedzą te jeże, patrzą i myślą, ach, ci ludzie powariowali dzisiaj. 6786546554. Państwo cały czas dzwonią, ale cały czas się rozłączają, bo to tak chwilę trzeba poczekać. Jak tu kończymy wątek, to proszę troszeczkę cierpliwości. 6186546554. No dobrze, panie Rafale. Pan Rafał teraz nam zacznie od przyrody. Dzień dobry, panie Rafale.
Dzień dobry, oczywiście od przyrody. To dzisiaj tylko przypomnę, że jest dzień zaduszny. Też warto, jeżeli ktoś może się wybrać na cmentarz. Dzisiaj piękna też pogoda, 15 stopni. Wczoraj też było ładnie, nie można było też narzekać, panie Wojtku.
A pan ma psa na przykład w domu, panie Rafale?
To patrzę ciepło kogo? Nie mam zwierzęcia. Mam kalendarz, na każdy miesiąc jest inne zwierzę i takie bardzo ładne są te zdjęcia, także to mi wystarczy, że tak powiem. Na każdy miesiąc mam inne zwierzę, że tak powiem, ładnie duży taki kalendarz.
A w listopadzie?
W listopadzie jest kurczę, ja jeszcze kalendarza nie przełożę. No widzi pan, zaraz przerzucę, moment.
panie Rafale. No.
W listopadzie jest jakiś ptak, nie wiem, czy to jest orzeł, nie wiem dokładnie, jakiś ptak. No jest.
W każdym razie...
No, ale powiedzie tak, nie no, no wydaje mi się, że zwierzęta to są inteligentne, tak mówimy, istoty, no bo tak jak pan mówi, że tak jak obserwują właśnie ludzi, no to tak to wygląda. Ale no mnie się wydaje, cóż, że no co, no wydaje mi się, że musimy, że tak powiem, z tymi zwierzętami różnymi współpracować. Bo bardzo jest to zawsze dziwne dla niektórych ludzi, że powiedzmy, że dziki sobie chodzą po tych nowych osiedlach. No tak, ale dziki tam były stałe mieszkańcami tych terenów leśnych, a człowiek jednak tam wszedł, że tak powiem, z papciami do nich, który człowiek nie był tam zaproszony, że tak powiem. Także wydaje mi się, no nie, no musimy jakoś służyć. No ale moim zdaniem dobrze, że taka fajna pogoda, jak na listopad już dawno tak ciepło nie było.
Panie Rafale, cieszę się bardzo. Pozdrawiam pana, pani Elżbieto. Dzień dobry.
No, dzień dobry. Ja jeszcze chcę nawiązać do pana wypowiedzi, że kiedyś jak nie było prądu, ludzie siedzieli przy naftowych lampach, przy świecach, że szli wcześniej spać. Było tyle pracy wieczorem. Pamiętam z dzieciństwa. Schodziły się sąsiadki do mojej babci, się szyło.
Ale to w XX wieku, pani Elżbieto. A ja tak myślałem, miałem na myśli taki tam, nie wiem, 15, nawet 10 wiek. Kiedy to
wtedy to nie wiemy, jak to było rzeczywiście.
No, w jaskiniach niektórzy, albo gdzieś tam w Lepiankach jeszcze pewnie.
No, a propos zwierząt, no, szykują się do zimowego snu. Koty raczej nie, bo one chyba równo śpią, czy latem, czy zimą. Zauważyłam, że równo śpią. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję i wyszukują słońca też, gdzie się tu ogrzać. Panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, szukam ratunku pana profesora. Przede wszystkim witam serdecznie pana redaktora i pana profesora.
Dzień dobry, to panie profesorze, słuchamy.
Kwestia dotyczy tego tematu. Mieliśmy co roku, jeż nam przychodził na naszą posesję. Bardzo się z tego powodu cieszyliśmy, aż tak bardzo, że wybudowaliśmy mu domek. Jak wybudowaliśmy mu domek, to od tego czasu przestał przychodzić. Niech pan, panie profesorze, ratuje, czy mam zniszczyć, żeby przychodził
po prostu. Może nie podobał się po prostu.
Rozumiem, że mam ratować honor budowniczych domków. Nie, to bardzo chwalebne, bo jednak budowa tych domków dla jeży to jest bardzo ważne zajęcie. No, ja zawsze powiem tak, no w przypadku takiego pojedynczego przypadku troszeczkę trudno odpowiedzieć, co jest prawdziwą przyczyną, że jest przestał przychodzić. Niestety może być przyczyna dramatyczna. Mnóstwo jeży ginie pod kołami samochodów, a u nich jest taka duża, no to ma nawet swoją nazwę, filopatria, miejsca spędzania zimy, czyli powrót do tego swojego ulubionego miejsca. Ja nic, chyba jedyne co pozostaje, to mieć nadzieję, że inny osobnik albo ten sam odnajdzie to miejsce i jeszcze do państwa przyjdzie, czego życzę.
Takie ognisko? I sygnałami świetlnymi przywoływał jeże?
Nie zrozumiałem.
Czy ogniskiem można jeża przywołać?
Ja wiem, niektórzy mają takie ludowe sposoby, ale raczej nie.
Teraz ogniska nie wolno palić, dziękuję. Wie pan.
Wiem, no ale panie redaktorze,
czegoś nie robi dla jeży.
Nawet mandat można zaryzykować za to, że ogniskiem. No tak, tak, tak.
Dziękuję bardzo.
Ulubiona piosenka jeży, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pan Tadeusz, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witamy.
Ja myślę, że ten jeż, który nie skorzystał z tego domku, po prostu nie był domatorem.
Może tak.
I tym tropem bym poszedł, bo ludzie chcą zwierzęta traktować humanitarnie, a zwierzę nie zna czegoś takiego traktowania humanitarnego, robienia nie tylko samaty i przy okazji sobie.
Panie Tadeuszu, słabo pana słyszymy. Jakoś by pan się tak do nadajnika bardziej skierował.
Może teraz?
O tak.
Się okazało, że uchem przycisnąłem głośno mówiący. Przypadkiem. Mówię, że zwierzęta nie chcą być traktowane humanitarnie. One po prostu mają swój instynkt i może należałoby się od nich uczyć, a nie robić coś wbrew przyrodzie, czy że nam się tak wydaje, albo widzi mi się, albo byłoby fajnie, a to wcale nie jest dla takiego zwierzaka fajne. Bo powiem na przykładzie psów i na przykładzie kotów. Myślę, że pseudo miłośnicy i pseudo obrońcy praw zwierząt strzygą konie, strzygą psy i robią im krzywdę, bo najpierw to naturalne futro im zabierają, które natura im dała, a później kupują im jakieś polarki, jakieś tam cuda niewidy.
owce. Owce się strzyże w październiku i w maju i przyroda po prostu ma czas na to, żeby to runo odrosło. No i owca po prostu, to runo jej rośnie cały czas. A w przypadku psów, no, czy innych zwierząt, nastąpi zmiana tego futra i nie rośnie. Także tu jest na pewno duża krzywda dla tych zwierząt.
Panie Tadeuszu, miejmy to oczywiście na uwadze i przy okazji pana profesora zapytam o to,
pluszaczka czy, i bawmy się nim, a nie...
Tak
a
króciutko
nie
mówiąc, czy strzyżenie psów rzeczywiście jest takim...
Zdania są naprawdę podzielone. Oczywiście ze względów estetycznych mnóstwo raz wymaga strzyżenia. No, klasyka to pudle, prawda? I to tak w tym kierunku idzie. Ja nie wiem, czy to jest aż taki dyskomfort termiczny, no zwłaszcza dla zwierząt, które są cały czas w domu.
Można praktycznie. Takie pulowerki są dla piesków teraz. W rąby.
Ale z jednym się z panem Tadeuszem, poprzednikiem, bardzo mocno zgadzam, żeby jednak nie traktować zwierząt w taki sposób, że robimy sobie z nich tylko maskotki i pluszaki, bo to naprawdę nikomu nie służy. Ani tym zwierzętom, ani długoterminowo nam, bo te relacje naprawdę bywają powolutku zachwiane.
To jeszcze pana Macieja złapiemy. Dzień dobry, panie Macieju, witamy.
Dzień dobry. Ja to mam jedną uwagę do tego poprzedniego mojego rozmówcy, wcześniejszego, że albo ten jest znalazł jakiś inny ładny domek, ładniejszy, a może znalazł jakąś wybrankę serca i wszystko. Natomiast ja mam takie pytanie odnośnie jeży, bo jako takich domków dla jeży nie ma w sklepach. Są dla psów, są dla kotów.
Nie, to od razu przerwę. Tak, już są domki dla jeży specjalne, też można kupić, naprawdę.
Bo ja chciałem zrobić samemu i teraz jest pytanie takie, czy on ma mieć jedno wejście i wyjście, bo wiesz, jeż wiadomo, jak się będzie cofał, to się zaklinuje tymi igłami, czy po prostu ma być na tyle duży, że on zdąży się tam, że będzie miał miejsce się wywinąć w środku.
Drugie rozwiązanie z wywinięciem jest prawidłowe.
Bo, a jakiś w sensie przedpokój, czy takie pomieszczenie, żeby tam wersalka. Jakieś nie wygarnęło.
One sobie poradzą, naznoszą bo sobie tam. Ja
panie Macieju, jeże ostrożnie się generalnie poruszają.
Panie redaktorze, ja mieszkałem w innej dzielnicy, gdzie były bloki i na granicy domków, to tam jeże się trafiały często. Popieprzały jak persingi i nie szło tego złapać normalnie, bo chciałem do siebie do domu na nową działkę przenieść. Natomiast raz...
Ale nie da się tak chyba.
Nie wolno tak robić.
No tak, a
panie Macieju, po dobroci, zwierzę tylko po dobroci.
A tego nie kupię. Natomiast miałem przypadek, że jeż wszedł w bramę między sztachety. Co prawda to były pręty metalowe i był na tyle gruby, że nie mógł iść dalej, a na kolcach się, cofając się, blokował na kolcach. I gdyby nie to, że jechałem do pracy, się śpieszyłem, to normalnie bym go wytargał. No, ale przy pomocy może ze schroniska to już... Pytanie jest takie, jak przyciągnąć takiego jeża do siebie na działkę.
To najkrótsza metoda, im bardziej dzikie miejsce na działce, tym lepiej. Czyli na przykład nie grabienie liści jest bardzo dobre dla jeży, to możemy powiedzieć. Tak, żeby zostawał pokarm tam, gdzie są ślimaki, gdzie są dżownice. Czyli te miejsca dzikie, no i zbudowanie tego domku. No i przepraszam, zawsze to mówię, jeszcze jest jedna cecha, która nie dotyczy jeży, tylko nas ludzi, cierpliwość.
Internetu nie muszą mieć oczywiście.
Nie muszą mieć.
Routera. Panie profesorze, zostało nam na bardzo mało czasu, to jeszcze chciałem zapytać o to, co jest teraz, co jest pana też pasją jako przyrodnika. Pytanie, gdzie są nasze bociany w tej chwili? Czy one już doleciały do tych letnich swoich, że zimowych, tak, swoich stanowisk?
Tak, to znaczy, tak mówię pewnie, ponieważ o naszych wiemy bardzo dużo, ponieważ są zaopatrzone w nadajniki i nasze bociany już są w Afryce, ale to od razu też powiem. Dzięki temu, że właśnie mamy nadajniki, że wiemy, jak te ptaki się poruszają, to taki jeden z mitów, że one przelatują na miejsce zimowiska i zachowują się tak samo, jak u nas na lęgowisku został obalony, u nas jak bocian przyleci do gniazda, to w zasadzie w promieniu 2-3 kilometrów sobie lata, znosi pokarm, jest przy tym gnieździe i możemy go tam zobaczyć. Nie, w przypadku afrykańskiej przygody, odysei afrykańskiej, mamy do czynienia z taką bujanką, jak to mówi młodzież, czyli przylatuje tam i tam, gdzie się pojawiają zasoby pokarmowe, czyli głównie szarańcza, w tym roku jest bardzo dużo, to bociany po prostu za tymi stadami szarańczy się przemieszczają. Naprawdę po całej Afryce na południe od Sahary nasze bociany najdalej były notowane naprawdę koło Cape Town, czyli koło Kapsztadu w kraju przylądkowym w Ameryce, w Afryce Południowej. Sporo jest w Sudanie, sporo gdzieś tam leci też na zachód do, na zachód do jeziora Czad, czyli one są wszędzie. Pierwsze 3 lata w ogóle bociany spędzają w Afryce, nasze młode tam dojrzewają.
Czyli nie wracają?
Nie wracają. Dlatego ta pierwsza wędrówka jest taka bardzo kosztowna i taka bardzo wyzywająca i od razu powiem, to jest też najpiękniejsze do badań, że te naiwne ptaki wiedzą, jak polecieć, gdzie wylądować, co robić. Odpowiedź jest jedna, słuchać rodziców.
Ale to rodzice sami lecą wtedy do Polski?
Tak.
Na wakacje, a dzieci zostają
wakacje?
Same?
Proszę pana, rodzenie i wychowywanie dzieci to największa robota, jakie wakacje.
To ma przyjemność. Panie profesorze.
Dobrze.
I naprawdę te dzieci zostały, ta młodzież
zostaje.
Młodzież
zostaje w Afryce.
Nie ma w domu rodziców.
Nie ma.
Wylecieli
z Afryki starzy, czas, że tak powiem, pobujać.
To niezła impreza tam musi być w tej Afryce. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanko na koniec. To słychać?
To są gęsi, tak.
Bo gęsi ciągle latają, znaczy one już nie wylatują sobie tak jak kiedyś?
No to już nie jest tak. To jest jedno z najczęściej powracających pytań dla ornitologów, że listopad, grudzień, styczeń, słyszę gęsi, wracają, przylatują, co się dzieje, lecą na wschód, tam mówić jakaś cywilizacja, ale szybko zawracają, ale nie, to w tej chwili to już nie są rasowe odloty gęsi, to jest takie przemieszczanie się pomiędzy noclegowiskami, które są na zbiornikach wodnych, a miejscami żerowania, czyli polami
kukurydzy. Czyli zimę u nas.
No, dlaczego miałyby nie przetrwać, skoro czyli jest jedzenia pod dostatkiem i przykryte śniegiem, zbiorniki wodne niezamarznięte.
Czyli jeżeli nie przyjdzie energię. Jakaś zima stulecia, to one sobie tak do wiosny będą tutaj.
Tak jest.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Piotr Trianowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za wspaniałe pytania, za posłuchanie tego programu. Do usłyszenia.